Nazywam się Danuta Harkiewicz, to Polska. Urodziłam się w Warszawie w 1933 roku. I do 1939 roku mieszkałam z rodzicami na Saskiej Kępie. Do chwili wybuchu wojny. Pamiętam do dzisiaj te słowa: uwaga, uwaga, nadchodzi. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Matka, bojąc się, że zerwą mosty, zabrała mnie do centrum, na ulicę Wilczą, do swojej siostry. No tam przeszłam już dobry, że tak powiem, chrzest bojowy, bo było bombardowanie potworne. Budynek naprzeciwko został zbombardowany, palił się potwornie. My zatrzymaliśmy się przy ulicy Wilczej 8, gdzie było bardzo wielu lokatorów. Ponieważ nasze mieszkanie było na parterze, wszyscy zbiegli się do tego jednego naszego mieszkania. No więc myśmy najpierw zamknęli się wszyscy, rodzina zamknęła się w łazience, a potem uciekliśmy z tego mieszkania na Wilczą 11, gdzie przespaliśmy noc obok 8 trupów już zabitych ludzi. To był dla mnie taki pierwszy chrzest bojowy, który mnie już trochę uodpornił. No później okupacja, do szkoły chodziłam, do Platerzy Werkówny, gdzie starano nas się wychowywać bardzo patriotycznie. Tam nauczyłam się warszawianki, zresztą w domu też śpiewaliśmy dużo polskich piosenek wojskowych, ponieważ miałam wielu wojskowych oficerów w rodzinie. Takie jeszcze przeżycia z czasów okupacji, no to jest pierwsze z nich, rozstrzeliwanie ludzi na Nowym Świecie koło Wareckiej. Wracałam wówczas ze szkoły muzycznej, z konserwatorium, z mamą. Straszne przeżycie to było. Grupa ludzi stała, gapiła się. Kilku oficerów niemieckich stało, dyrygowało sprawą, a żołnierze Wehrmachtu strzelali do stojących pod budynkiem ludzi, mężczyzn z zawiązanymi oczami. To była pierwsza straszna rzecz dla mnie. Następnie zamknięto szkołę Platerzy Werkówny i mama przeniosła mnie do szkoły pani Wołoskiej obok, na ulicy Piusa 11. I pamiętam jedną lekcję, kiedy nauczycielka pani Jeżowiczowa wezwała nas wszystkich do okna i powiedziała: to jest lekcja historii, wyglądajcie przez okno i zapamiętajcie. Zapamiętaliśmy, po przeciwnej stronie było inne rozstrzeliwanie ludzi. Z tym, że w tej chwili tam jest tablica wspominająca to wydarzenie, ale nikt nie wie, że to rozstrzeliwanie było za parkanem. Za parkanem, i to nie było widoczne z ulicy, ale my widzieliśmy to z drugiego piętra szkoły. Potem nastąpiło już powstanie. Były wakacje, wróciłam właśnie z wakacji na wsi, kiedy po południu ojciec wrócił z pracy i mówi: dzisiaj nie wolno wychodzić, nie wychodźcie z domu dzisiaj. No niestety moja babcia poszła do swojej koleżanki na ulicę Nowogrodzką. Okazało się, zaczęła się strzelanina o godzinie 5. Wyraźnie słyszałam, że coś się dzieje bardzo niepokojącego. Wkrótce pod naszym oknem zobaczyłam leżącego mężczyznę, który wracał z pracy, z banku, pod orłami. Pytałam, kim on był. Potem bardzo mnie to zainteresowało. Miał oczy otwarte, patrzał się prosto w moje okno. To było przerażające dla mnie. Siedziałam w domu, jeszcze wieczorem grałam na pianinie. Ojciec mówi: niedobrze się dzieje, bo jest chyba powstanie. Nie damy rady. Chyba nie damy rady. Powtarzał to. Martwiliśmy się o babcię, która poszła. No, 10 dni jej nie było. Wróciła do nas dopiero po 10 czy po 11 sierpnia. Nie mogła przejść przez Aleje Jerozolimskie, bo oczywiście nie było wtedy możliwości przejścia. Dopiero jak wykopali tunel pod jezdnią. I wszyscy byli bardzo podekscytowani powstaniem, przynajmniej w moim otoczeniu. Wszyscy wspierali powstańców. Mieliśmy niedaleko, ja znałam przejście na ulicę Złotą 8, a ze Złotej 8 do kina Palladium, gdzie mieścił się sztab powstańców. Zanosiłam im tam kaszę, suchy prowiant, bo tego mieliśmy pod dostatkiem w domu. I pamiętam, że zaczęli budować barykadę. Przewrócony tramwaj z ulicy Marszałkowskiej przeciągnięto na skrzyżowanie ze Złotą i w ten sposób powstawała barykada. Zabieraliśmy pudła z naszego podwórka. Zresztą zrobiłam to z koleżanką, z Hanią Żmijewską, moją sąsiadką. Zanosiłyśmy te pudła i budowałyśmy razem barykadę. Wielokrotnie byłam w sztabie, w kinie Palladium, na półpiętrze mieścił się sztab. Było tam kilka maszyn do szycia, kobiety szyły. Zainteresowało mnie, co one szyją. One szyły manekiny do przesuwania przez ulicę Marszałkowską celem odwrócenia uwagi Niemców z Ogrodu Saskiego w momencie zdobywania Pasty po drugiej stronie Marszałkowskiej. Proszono nas, abyśmy zbierały z Hanią biało-czerwone materiały, bo one z tego szyły opaski, tak dla powstańców, jak i dla tego manekina. Stamtąd przynosiłam wodę. W kinie Palladium było jedyne źródło wody, gdzie można było nabrać kubeł i przynieść do domu. Tam kolejki były. Byłam bardzo zdziwiona tym, że matka mi pozwalała na wychodzenie, na tak częste wychodzenie z piwnicy. Dzięki temu poznałam przejście na ulicę Zgoda, przejście na ulicę Złotą. Dowiedziałam się o tym, że są walki o Pastę. Pastę dobrze znałam, ten budynek Pasty, ponieważ tam często chodziłam z mamą na ulicę Zielną do lekarza. Więc stąd już znałam okolicę. W czasie powstania miałam 11 lat. Byłam trochę zdziwiona, że matka pozwalała mi wychodzić z piwnicy, a ja nie mogłam usiedzieć zamknięta w piwnicy, kiedy tu było słońce, obok był duży skwer przy ulicy Złotej 8 i chodziłam tam zrywać trawę dla moich królików. Zabierałam również koleżankę moją, Hanię Żmijewską, ze sobą i tam wchodziłyśmy przez parkan na skwer, tam rwałyśmy zielsko, aż któregoś dnia tam się pojawił grób. Potem następne groby. Już pod koniec sierpnia nie zbierałyśmy tam zielska, ponieważ tam były same groby. Króliki karmiłam, czym się dało, żeby mi ktoś nie odebrał i nie zjadł ich po prostu. Obawiałam się, żeby ktoś ich nie zamordował, ale nie, zginęły razem z moją babcią zresztą w tym samym czasie, kiedy uderzyła w nas bomba. Ale jeszcze wracając do mojego wychodzenia, chodziłam ciągle po wodę z kubłem. Był to pretekst może, żeby częściej zaglądać tam na półpiętro do sztabu. Lubiłam tam przychodzić, bo tam się coś działo. Tam widziałam, że idzie naprzód nasza cała akcja powstania. I w kolejce stałam prawie codziennie po wodę. Wolałam po trochu przynosić, ale często chodziłam tam. W międzyczasie wiem, że tam się zmieniał ten sztab, wiem, że tam ktoś inny się przenosił. Tam pamiętam, że był na pewno Chrobry 2, a innych nazw nie pamiętam. Natomiast któregoś dnia, już pod koniec sierpnia, poszłam po wodę sama, bez Hani, ona mi gdzieś zniknęła, nie wiem, co się z nią stało, może uciekli z tego budynku. W każdym razie wyszłam na ulicę Złotą, i blisko barykady, w oknie naprzeciwko, usłyszałam dźwięk fortepianu. Ktoś grał warszawiankę. Pełnym dźwiękiem warszawianka była grana przez kogoś na fortepianie, na pewno na dużym instrumencie, bo na tyle znałam się na instrumentach muzycznych. Byłam niesamowicie wzruszona tym. Boże, warszawiankę słyszę, której nie wolno było przecież śpiewać. Znałam warszawiankę dobrze, bo i w szkole mnie nauczono, i w domu śpiewaliśmy, ale tego się nie spodziewałam. Wiedziałam, że to jest jakiś akt rozpaczy tego człowieka, dlatego że nie było już ludzi na Złotej, nikt się już tam nie pokazywał, już nikt nie stał w kolejce po wodę. Stałam tam, pamiętam, że zaczęłam płakać, to czerwone niebo nade mną, dym czarny. Wróciłam do piwnicy na Marszałkowską 118 bez wody już. Tak się zaczęła właściwie nasza tragedia, bo wtedy zaczęły się bombardowania tej dzielnicy. Wiem, że raptownie ta dzielnica zaczęła być atakowana przez samoloty bombardujące. Któregoś dnia w czasie powstania babcia już wróciła z ulicy Nowogrodzkiej. Postanowiłyśmy wejść do mieszkania. Na pierwsze piętro poszłyśmy z babcią i koniecznie babcia chciała zobaczyć ulicę Marszałkowską. Przeszłyśmy przez pokój stołowy, przez salon, doszłyśmy do zamkniętych, wybitych szyb balkonu. Wszystkie szyby były w mieszkaniu od ulicy Marszałkowskiej wybite. Stanęłyśmy przed balkonem i tak patrzyłyśmy, naprzeciwko był neon z napisem Singer, wielki napis Singer, który oczywiście nie świecił w tym czasie. W pewnym momencie przeleciała krowa, potworny pocisk, wyrzucany chyba z szrapnela. Ja nie wiem, z czego to było wyrzucane, ale ten pocisk był charakterystyczny w czasie powstania, ponieważ to tak zwane krowy leciały bardzo wolno. To był pocisk, który świstał jeszcze dużo wcześniej, zanim doleciał. Słychać było jego świst od ogrodu Saskiego wzdłuż Marszałkowskiej. I w pewnym momencie myśmy zobaczyły, jak zwija się dach naprzeciwko naszego budynku, właśnie z tym napisem Singer. Dach się zwinął i spadł na dół. Singer, tylko napis Singer pozostał wykrzywiony, a ten świst przeszedł dalej. To był rodzaj pocisku, który obracał się wokół własnej osi, wytwarzał potworny świst. Dobrze znany nam, bo to wielokrotnie myśmy słyszeli ten dźwięk. No, powstańcy nazywali to krowami, krowy. Jak to inaczej się nazywało, to nie wiem. Przeżywałam bardzo to, co się działo, ale to były tylko strzały. Przede wszystkim myśmy wszyscy marzyli o tym, żeby Rosjanie weszli wcześniej, bo myśmy słyszeli radzieckie strzały poza Wisły i ciągle czekaliśmy, kiedy oni wreszcie wejdą, kiedy pomogą. To było bardzo mocne jakieś uczucie, wiara w to, że lada chwila przejdą Wisłę i wygonią Niemców z Warszawy. Ale nic z tego. Ojciec mój zaczął kuć w ścianie, żeby była ucieczka z naszej piwnicy, ponieważ właściwie wszyscy mieszkańcy zgromadzili się w piwnicy po przeciwnej stronie budynku. A my pozostaliśmy w naszej oficynie, gdzie mieliśmy piwnicę tylko dla siebie, ale nie było z niej ucieczki. Były jedyne wejściowe schody drewniane, wąskie. W razie wrzucenia granatu, czy pożaru, czy czegokolwiek, wiadoma rzecz, że nie uciekliśmy. Ojciec kuł przez cały pobyt na Marszałkowskiej, żeby zrobić wyjście. No, w międzyczasie przyszedł do nas pan Józef Czyżyk, zresztą przedwojenny oficer. Walczył na Starym Mieście. Zaczął nam opowiadać, co się dzieje, że Stare Miasto padło już. To było około 1 września. Pomagał ojcu kupić w tej ścianie i pamiętam ogromne rozczarowanie, kiedy ścianę przebili, a okazało się, że nie ma wyjścia tam. Ojciec tyle napracował się i nie byłoby tam wyjścia, więc już rozczarowanie było potworne. 5 września uderzyła w nas bomba, w nasz dom. Akurat babcia moja poszła na górę i za nią tenże pan Czyżyk niósł tam naczynia po śniadaniu o 10 rano. Bomba uderzyła z boku i przebiła ścianę boczną do kuchni. Cały lokal został zrujnowany na pierwszym piętrze, podczas gdy sąsiedzi z 4 piętra zeszli nawet. Pan Czyżyk Został na klatce schodowej, bo drzwi zatrzasnęły się mu dosłownie tuż przed wejściem. Zaczął wołać, pani Luśniakowa chyba zginęła, nie, zabita chyba. No więc ojciec mój pobiegł na górę też, na pierwsze piętro. To kuchenne schody były, od razu mówię, że schody frontowe nie były używane ze względu na bliskość ulicy Marszałkowskiej. I po gzymsie wszedł do kuchni, szukał, ale gruz był równo z parapetem okna w wielkości na całe mieszkanie siedmiopokojowe. Wszystkie ściany padły. W związku z tym zbiegł na dół. Dziadek mój nie chciał wychodzić z domu. Matka płakała, że jej matka zabita. Moja mama płakała, że babcia zabita. A ja postanowiłam wychodzić. Ja oświadczyłam wszystkim, ja uciekam, ja wychodzę. No i dzięki temu wszyscy za mną poszli. Po prostu martwiąc się o mnie, mama poszła za mną. Ja znałam już wyjścia inne niż na Złotą, ponieważ tamto też zostało już w międzyczasie zbombardowane. Wyszłyśmy na ulicę do budynku Marszałkowska 120 i szliśmy piwnicą, która była tak rozgrzana, że trzeba było iść bokiem. Tam się paliło już dawno. Wyszliśmy na ulicę Zgoda, gdzie po przeciwnej stronie płonął budynek Gebetnera i Wolfa. Ogromna, piękna księgarnia. To było całe w ogniu. Cała dzielnica płonęła. Sienkiewicza, Zgoda, Moniuszki, Złota. Wszędzie pożary. Uciekaliśmy piwnicami, podwórkami do Alei Jerozolimskich. W Alejach Jerozolimskich zaczęły się problemy. Tam trzeba było czekać, ponieważ przejście było jedno, wykopane. Rowem przechodziło się na drugą stronę alei. Było to oczywiście pilnowane przejście cały czas przez powstańców. Regulowali przejście, po 5 osób pochyleni mogliśmy przechodzić na drugą stronę i czekać, aż poprzednie 5 osób przejdzie, żeby nie robić tam tłoku. Oczywiście aleje były pod ostrzałem wtedy. Uciekliśmy z tej dzielnicy przez to, że wszystko tam zaczęło płonąć, a bombardowanie nie ustawało. Dotarliśmy na ulicę Mokotowską do mieszkania mojej ciotki, gdzie zatrzymaliśmy się na 3 dni. Tam reszta rodziny też przyszła, była jeszcze jedna ciocia z wujkiem i 5 osób postanowiliśmy wyjść z Warszawy. Były w tym czasie apele, żeby opuszczać Warszawę. Rzucano z samolotów kartki białe, które ludzie niektórzy zbierali, myśląc, że to jest coś bardzo ważnego, a to było po prostu informowanie ludzi, żeby zostawili wszystko, co mają i uciekali z miasta. To była oczywiście działalność niemiecka. Wyszliśmy. Szliśmy ulicą Śniadeckich w kierunku Politechniki. Wiedzieliśmy, że musimy się dostać do Dworca Zachodniego. Przy Politechnice na placu jeszcze obejrzałam się w kierunku Warszawy i pamiętam, jak dzisiaj tę straszliwą łunę i dym nad Warszawą. Nie mogę zapomnieć tego widoku. Doszliśmy do Dworca Zachodniego. O ile pamiętam dobrze, to pojechaliśmy pociągiem do Pruszkowa. Chyba to było pociągiem. Nie jestem pewna, być może, że szliśmy na piechotę. Tego nie umiem powiedzieć. Dotarliśmy do ogromnych hal w Pruszkowie. Tłumy ludzi szły z nami. Wszyscy mieli walizki. My też. Walizka była pełna suchego chleba. Ten chleb właściwie był naszym pożywieniem przez długi czas. Suchy chleb, z którym nie rozstawaliśmy się. Weszliśmy do hali, ogromnej hali. Blisko torów kolejowych była ta hala. Na betonie leżało mnóstwo ludzi. Wszyscy zajmowali jakieś swoje miejsca. Myśmy nie mogli znaleźć wolnego miejsca na podłodze, żeby usiąść nawet. Pamiętam, że długo przepychaliśmy się na wszystkie strony, szukaliśmy miejsca, żeby usiąść. W końcu pamiętam, że mój wuj zasłabł, bo to była moja ciotka i wuj, Zofia i Roch Nowakoscy i moi rodzice, Leopold i Irena Harkiewiczowie. Ja znalazłam w końcu jakieś miejsce i w tym usiedliśmy tam, suchy chleb jedliśmy. Ja w międzyczasie odkryłam, że jest na zewnątrz kocioł z zupą. Ponieważ mieliśmy jeszcze jakąś menażkę, poszłam, stanęłam w kolejce, dostałam zupę i po kolei wszystkim przynosiłam, za każdym razem stojąc w kolejce. Niestety mój wuj bardzo zachorował. No, i ktoś przyszedł, ktoś sprowadził jakąś kobietę, która, wiem, że zastrzyk mu zrobiła jakiś, po którym on się podobno lepiej poczuł. Trzeciego dnia wypędzono nas z hali, z tej wielkiej hali. Wszyscy stanęli w kolejce. Pamiętam, że były tory niedaleko po prawej stronie. Niemcy segregowali nas i pytali, kto jest kim, ile lat ma. Ciotkę moją od razu skierowano na lewo, na roboty. Mojego ojca i wujka Rocha skierowali prosto, a mnie i moją mamę na prawo do pociągów. Stał pociąg towarowy z wagonami, wysokie wagony otwarte bez dachu. Ja je nazywałam węglarkami, no węglarki może niższe były. To były wysokie wagony bez dachu. Załadowano nas w te wagony z mamą. Pociąg ruszył. Ponieważ miałam walizkę, więc postawiłam ją w ten sposób, że mogłam wyglądać z wagonu na zewnątrz, co się dzieje. No, na zakręcie policzyłam, że 71 wagonów było, że dwie lokomotywy ciągnęły, jedna pchała. Ten pociąg właściwie więcej stał niż jechał. Wiadoma rzecz była, że chodziło o samoloty rosyjskie, radzieckie, które przylatywały i bombardowały. Chodziło o to, żeby pociąg nie był widoczny. Ledwie się ruszał ten pociąg. Pociąg sunął bardzo wolno. Nastał zmrok. Ludzie głodni, pomęczeni, stłoczeni. Załatwiali się w wagonie. No, nie mówię o tym, że próbowaliśmy jeść te suche kawałki chleba z walizki. Pamiętam, że w pewnym momencie chłopak, który był w naszym wagonie, około 16 lat, jak później się dowiedziałam, postanowił uciec. Przeskoczył, przeszedł przez wagon, przez barierę wagonu. Wyszedł na zewnątrz. Na zewnątrz byli żołnierze Wehrmachtu. Wszyscy z karabinami jechali na stopniach. Oczywiście złapali go. Chłopak zaplątał się w druty koło torów. Nie mógł się wydostać z tego. Bili go kolbami potwornie. Ja widziałam to, ponieważ stałam na walizce i wyglądałam cały czas z wagonu. Bili go potwornie. W końcu wydostał się z tych drutów. Zaczął biec w kierunku pola i lasu dalej. Pole było łubinem pokryte, pamiętam. Biegł, żeby zdążyć do lasu. Niestety zaczęli strzelać do niego. Przewrócił się, wstał, zaczął biec dalej. Znowuż się przewrócił. Znowu biegł dalej, ale już trzeci raz nie podniósł się, już leżał. Został tam. Matka jego jechała w naszym wagonie. Histerii dostała, płakała potwornie, potwornie krzyczała. Pamiętam do dzisiaj tę scenę. Noc przeszła tragicznie. Następnego dnia pamiętam, że była stacja Końskie i strasznie padało. Deszcz był, lało. Pociąg długo stał w Końskich. Ruszył dalej, jechaliśmy, nie wiem, trudno mi powiedzieć ile czasu, ale w pewnym momencie zaczęło się bombardowanie. Radzieckie samoloty zaczęły bombardować pociąg. Samoloty pikujące na nasz pociąg już mnie nie dziwiły i nie przerażały. Przeszłam tyle bombardowań i w 1939 roku, i w 1944, że to już na mnie nie robiło wrażenia. Chciałam tylko wydostać się z pociągu. I to się udało, po prostu. Pociąg został zbombardowany, chyba na froncie, na początkowe wagony, bo wkrótce Niemcy zniknęli, nie było już żołnierzy Wehrmachtu pilnujących naszych wagonów. Ludzie zaczęli szarpać wagony, ktoś przyszedł, otworzył wagon i wszyscy się rozpierzchli, zaczęli rozchodzić się, każdy w swoją stronę. Ja z matką usiadłyśmy na polu, ja tam zaczęłam gotować wodę, jakąś resztki wody w garnuszku. Pamiętam, że od razu zajęłam się marchew i kartofle, zaczęłam gotować, które znalazłam na polu, ale trzeba było iść dalej. Mama zabrała mnie w kierunku stacji, którą ja sądzę, że nazywała się Białopole, ale jak naprawdę to było, to trudno mi powiedzieć. Chciałyśmy dostać się do Skarżyska, bo wiedziała mama, że ze Skarżyska prędzej dotrzemy do Krakowa, gdzie mieszkała moja babcia. Weszłyśmy na stację, jakąś stację kolejową, gdzie było pełno żołnierzy. Leżeli na podłodze Wehrmacht, oczywiście. Wszyscy z karabinami, bardzo zrezygnowani, byli nie do poznania, bo Niemców zawsze ja pamiętałam jako dziarskich, dobrze ubranych, ogolonych, a tu wszyscy byli w tragicznym stanie. Ktoś się posunął, usiadłyśmy na podłodze, ale wkrótce jeden z żołnierzy wyjął kawałek chleba, ukroił, posmarował masłem, położył kawałek schabu, już podnosił do ust, spojrzał na mnie i dał mi ten chleb. Byłam zdziwiona. Niemiec daje mi kawałek chleba. Podziękowałam, nawet po niemiecku odpowiedź powiedziałam mu. W końcu postanowiłyśmy jechać. Przyjechał pociąg, który miał dojechać do Skarżyska. To było blisko, to bardzo blisko było. To było może kilkanaście kilometrów tylko. Usiadłyśmy z mamą na platformie do wożenia drewna. No, z nogami zwisającymi siedziałyśmy. Jakiś Niemiec podszedł do nas, mówi, wejdź do wagonu. No, weszłyśmy do wagonu, w którym było pełno Wehrmachtu, pełno Niemców. Też zrezygnowani, wszyscy siedzieli oparci na karabinach. Posunęli się, usiadłyśmy z mamą. I tak dotarłyśmy do Skarżyska. W Skarżysku to już trochę poczułam się, jakbym była gdzieś w innym kraju, już troszkę inaczej było. Dotarłyśmy do Krakowa i zatrzymałyśmy się u zakonnic, gdzie mogłam się nareszcie umyć, wyspać, rozebrać się przede wszystkim. No stamtąd potem już łatwo dojechałam do Stoszowic, do babci mojej, gdzie oczekiwałyśmy na powrót ojca, który nieprędko wrócił, jeszcze ładnych parę miesięcy trzeba było poczekać. 3 lub 4 miesiące potem ojciec wrócił. Okazało się, że z Pruszkowa zabrali go do Stolprajc, czyli do Słupska z tym wujkiem Rochem. Tam na miejscu ojciec przedstawił się, że jest kucharzem, na czym bardzo dobrze wyszedł, dlatego że po prostu mógł tam jeść. Celowo to zrobił i dobrze wypadł na tym. No potem już jak mógł wracać do, już po wyzwoleniu Słupska, zaczął wracać do Swoszowic. Mówię zaczął, ponieważ szedł na piechotę. Ktoś zlitował się, dał mu rower. Jak on zamiar dojechać na rowerze do Krakowa, nie wiem, ale wsiadł na rower i jechał. Rosjanie odebrali mu ten rower po drodze. Po drodze zabrali mu jeszcze zegarek. No i na piechotę znowuż zaczął wracać. Opowiadał, że furmankami jakoś dojechał do nas, do Swoszowic. Wujka Rocha tam ulokowali w jakimś szpitalu miejscowym. Tylko tyle z tego wiem. W Swoszowicach zamieszkałam z mamą u mojej babci. Stamtąd miałam bardzo daleko do szkoły. 10 kilometrów chodziłam do szkoły, do Borku Fałęckiego w Krakowie. Przechodziłam przez Solwaj, tam gdzie nasz papież kiedyś pracował. Wtedy oczywiście o niczym takim nie wiedziałam, nawet mi nie przyszło do głowy. Ponieważ to było bardzo daleko, więc mama mnie przeniosła jeszcze do szkoły, do Swoszowic. Tam już było bliżej. W międzyczasie następna wojna. Rosjanie przychodzą. Bombardowanie, pali się znowuż wszystko. Z tym, że na mnie to już wrażenia nie robiło żadnego. Pożary potworne, chałupy wiejskie palące się. Nasz dom zbombardowany. Ale to już nie było ważne. Pamiętam, że jakiś Niemiec z Rosjaninem gonili się dookoła naszego budynku. W końcu jeden z nich schował się w ubikacji i tam przeżył, tylko nie wiem, który już, nie pamiętam, który. No, sceny potworne. Ale to już dla mnie raczej była jakaś rozrywka, zabawa nawet, chociaż to było tragiczne dla wielu ludzi. No i potem wrócił mój ojciec ze Słupska. No, trzeba było się starać o powrót do Warszawy, bo nie wolno było po prostu sobie wsiąść do pociągu i jechać do Warszawy. Już oczywiście po styczniu, po lutym następnego roku, 45. Tata wystąpił do władz z prośbą o zezwolenie na powrót do Warszawy. Dostaliśmy taką karteczkę, zezwolenie było. Natomiast powrót był tragiczny. Pociąg był tak załadowany, że myśmy jechali na stopniach wagonu. Ojciec jedną nogą stał na jednym na stopniu jednego wagonu, a drugą na drugiego. Co chwila pociąg stał. No to była komunikacja między Krakowem a Warszawą wtedy. Ale dojechaliśmy spokojnie do Warszawy. No niestety nie mieliśmy już niczego. Musieliśmy szukać zatrzymania się u rodziny. Znaleźliśmy najpierw moją ciotkę z wujem i dziadkiem przy ulicy Grójeckiej, a stamtąd przenieśliśmy się do Piaseczna pod Warszawą, gdzie mieszkała nasza dalsza rodzina i tam zamieszkaliśmy już na wiele lat. Ja raczej pamiętam Warszawę w strasznym stanie, wychodząc z Warszawy. Natomiast Warszawę w jakim stanie potem widziałam, to ja już przyjeżdżałam z moją szkołą, z koleżankami ze szkoły, odgruzowywać Warszawę. I wtedy dopiero zobaczyłam, jak wyglądało Stare Miasto. To była jedna wielka ruina. To były same gruzy. Myśmy to dźwigali, ręcznie nosiliśmy te cegły. Przenosiło się, pamiętam tylko tyle. No Warszawa, oczywiście myśmy nawet nie szukali tego miejsca. Wiem, że do naszego domu poszła ciotka z moim ojcem szukać mojej babci, tej, która została zabita na górze 5 września w trakcie bombardowania. Znaleźli jej czaszkę tylko, poznali po włosach i miejscu, w którym znaleźli to, bo wiadoma rzecz była, w którym to miejscu mogło się zdarzyć dokładnie, żeby pochować. Także tylko czaszka została pochowana, jeżeli chodziło o moją babcię. Wojna pozostawiła we mnie duży ślad, bardzo trwały ślad, na pewno. Zaczęłam notować wydarzenia najrozmaitsze. Uważałam, że tego nie wolno zapomnieć. No, ale codzienne życie mnie pochłonęło na tyle, że zajęłam się studiami, rodziną. Także to wszystko jakby odpłynęło, pozostało jak straszny sen jakiś. Ale im człowiek starszy, tym więcej zaczyna pamiętać z tamtych czasów. Zaczyna się to wszystko przypominać, bo w ferworze pracy, walki o codzienność, o byt, to człowiek nie myśli o tym, co przeżył. A czasami mnie się wydaje, że to był jakiś sen, potworny sen. Na pewno pozostał w mojej pamięci wygląd wojska Wehrmachtu, SS, oficerów niemieckich, to pozostało we mnie, dlatego że to na co dzień ja to widziałam. To było straszne. Ich twarze, ja się bałam ich twarzy dosłownie.